Witam Państwa w audycji Tech Trendy Biznes. Z tej strony mikrofonu Tomasz Gołębiowski, redaktor naczelny CRN Polska, a moim i Państwa gościem jest Albert Borowiecki, pełniący funkcję senior analyst w Instytucie Badań Chin Współczesnych, a także tłumacz nowej pozycji na polskim rynku księgarskim. Mam na myśli książkę Koniec gotówki, cyfrowy yuan. Autorem tej pozycji jest Richard Tarin. I pan Richard bardzo, bardzo dokładnie w tej książce omawia kwestię cyfrowego yuana, patrząc na to z naprawdę bardzo wielu perspektyw. No, ze względu na czas trwania naszej audycji nie będziemy mówić o wszystkich tych perspektywach, natomiast spróbujemy powiedzieć o trzech, które no, zwróciły moją szczególną uwagę. No, pierwsza taka kwestia jest związana z takim mało znanym w Europie faktem, a mianowicie, że Chiny w ostatnich latach, jeszcze przed wprowadzaniem na rynek cyfrowego yuana, stały się krajem praktycznie bezgotówkowym. I tu pytanie do mojego gościa, no jak to możliwe, no biorąc chociażby pod uwagę, że bardzo duża część Chińczyków to ludzie biedni, bez dostępu do innowacyjnych technologii. Jak zatem to możliwe, że radzą sobie bez gotówki?
Dzień dobry Państwu, witam Tomku. Na początku chciałbym kilka słów powiedzieć faktycznie o wielkości tego rynku i o czym my w ogóle rozmawiamy. Roczna wartość transakcji online w Chinach to na dzień dzisiejszy 66 bilionów dolarów. 66 tysięcy miliardów dolarów. Dla porównania zeszłoroczny budżet Polski to jest 0,6 biliona dolarów, czyli rocznie Chińczycy online obracają taką kwotą jak 11 budżetów Polski. W porównaniu do Chin jest to 4,5 raza budżet Chin. Jeżeli popatrzymy na Stany Zjednoczone, to w Stanach Zjednoczonych roczny obrót online wynosi 8 bilionów dolarów, czyli ośmiokrotnie mniej niż w Chinach i jest to 1/3 PKB Stanów Zjednoczonych. Także mamy około 900 milionów użytkowników internetu, którzy od kilku lat praktycznie korzystają wyłącznie z transakcji bezgotówkowych za pomocą dwóch najbardziej popularnych w Chinach aplikacji płatniczych, Alipay i WeChat Pay. Jak to zrobili? Złożyło się na to kilka czynników. Po pierwsze, wykorzystali bardzo tanią, właściwie bezpłatną technologię kodów kreskowych, QR kodów, które nie wymagały żadnych nakładów finansowych ani ze strony użytkowników, ani ze strony sprzedawców. Wystarczyło na drukarce wydrukować QR kod, przykleić go gdzieś na ścianie, na stoliku i już mogły się odbywać za pomocą telefonu komórkowego transakcje. Wystarczy taki kod zeskanować, potwierdzić płatność i z konta użytkownika zdejmowana jest dana kwota, a na konto sprzedawcy ta kwota wpływa. Drugim czynnikiem jest wrodzona chęć i pozytywne nastawienie Chińczyków do testowania nowinek technologicznych. Wśród Chińczyków nowe oznacza lepsze. Mnóstwo różnego rodzaju gadżetów elektronicznych, aplikacji jest przez Chińczyków zarówno z młodego, jak i średniego, jak i starszego pokolenia z dużym entuzjazmem przyjmowana, bo zakładana jest, że to jest coś lepszego i fajniejszego. W związku z tym bardzo wiele osób testowało, próbowało te transakcje elektroniczne, stwierdzili, że to jest bardzo wygodne i masowo zaczęli je wykorzystywać. Trzeci czynnik to polityka rządu, który wspierał tą technologię. Na początkowym etapie nie wtrącał się do wielkich firm technologicznych i do tego, co robili. Pozwolił im na dużą swobodę działania. Mając świadomość tego, że transakcje elektroniczne osłabią pozycję banków, w tym również i banków państwowych, świadomie poszedł na to ryzyko i stwierdził, że korzyści dla gospodarki będą większe i że banki zarówno państwowe, jak i komercyjne będą się musiały do nowej rzeczywistości dostosować, czasami boleśnie, ale taka jest cena postępu. I ostatnia cecha to właśnie największa i najbardziej ekspresyjna dynamika rozwoju firm technologicznych, czyli w tym przypadku Alibaby i Tencenta, które wprowadziły te swoje aplikacje płatnicze zbudowały wokół tych aplikacji kompletny ekosystem i dzięki temu na dzień dzisiejszy Chińczyk, korzystając albo z aplikacji Alipay, albo WeChat Pay, załatwia wszystkie swoje potrzeby życiowe online. Zakupy, ubezpieczenie, granie na giełdzie, płacenie podatków, wszystko ma w ramach jednej aplikacji, w ramach jednego góra, dwóch kliknięć, może to sobie opłacić, może sobie te środki finansowe przelać z jednego miejsca na drugie.
No właśnie, bo trzeba podkreślić, nie wszyscy ludzie Zachodu, tak ogólnie powiedzmy, nie wszyscy ludzie Zachodu zdają sobie sprawę, że na przykład dla przeciętnego Chińczyka obecnie wyłączenie mu z dnia na dzień czy z godziny na godzinę na przykład aplikacji WeChat czy super aplikacji, tak, jak to się powinno raczej nazywać, wyłączenie mu WeChata sprawia, że on w zasadzie ma zrujnowane całe swoje życie finansowe, tak? W Europie w zasadzie, czy w Stanach Zjednoczonych, nie ma takiego problemu. No można by to porównać do tego, że pozbawia się nas kart debetowych czy kart kredytowych, kart płatniczych, prawda? To jest takie porównywalne, jak sądzę. W związku z tym taka aplikacja jak WeChat dla Chińczyka to jest jego całe życie w realu niemalże przeniesione do online'u, tak? Możemy tak powiedzieć?
Możemy tak powiedzieć, z drobnym zastrzeżeniem, że to nie dotyczy tylko finansów, ale całego życia w ogóle, ponieważ z aplikacji typu WeChat korzysta Chińczyk na każdym etapie swojego życia, od momentu, kiedy rano wstanie, do momentu, kiedy kładzie się spać. W WeChacie sprawdza pogodę, sprawdza wiadomości od swoich znajomych, odsłuchuje wiadomości głosowe, przegląda wiadomości wideo, zamawia bilety na metro albo na kolej, sprawdza jakiego akcje na giełdzie i wydaje polecenia zakupu akcji, sprawdza korespondencję firmową, którą również ma na WeChacie, korespondencję ze swoimi zagranicznymi przyjaciółmi, wszystko w ramach jednej aplikacji. Niewyobrażalne jest dla Chińczyka na dzień dzisiejszy, że ktoś mógłby mu tą aplikację zabrać, bo dla porównania na Zachodzie to jest tak, jakby wykasować wszystkie aplikacje ze smartfona.
No właśnie,
nie tak. Nie tylko finansowe, ale wszystkie. I Facebooka, Instagrama, i aplikacje bankowe, wszystko.
A no właśnie. A jeśli chodzi o popularność QR kodów, to gdzieś trafiłem jakiś czas temu na artykuł, który był zilustrowany zdjęciem chińskiego żebraka w jednym z chińskich miast, który miał w ręku kartkę z takim dużym wydrukowanym QR kodem, żeby można mu było te datki właśnie w ten sposób wpłacać.
Tak, jest to często powielane zdjęcie i takie anegdotyczne. Potwierdza ono fakt, że QR kody w Chinach są wszechobecne. Nie tylko przy płaceniu za różnego rodzaju towary i usługi, ale również na rachunkach za prąd, za gaz, za wodę, na stolika w kawiarni, żeby można było ściągnąć menu, żeby można było samodzielnie zamówić potrawy, jakie chcemy zjeść. Wszędzie tam, gdzie chodzi o połączenie świata rzeczywistego ze światem online, najłatwiej, najtaniej jest to zrobić za pomocą QR kodu. I Zachód się tego uczy i powoli również na Zachodzie zaczynają się pojawiać QR kody. Ostatnio Apple wprowadził u siebie do swoich aplikacji QR kody, a nie dalej jak tydzień czy dwa tygodnie temu w jednej z restauracji warszawskich też zauważyłem już QR kod na stoliku i mogłem sobie menu tej restauracji ściągnąć. Także w niektórych obszarach Zachód od Chin się uczy.
Takie podejście Chińczyków do innowacji, jakim mówimy, otwarte podejście, dobrze wróży, wydaje się, cyfrowemu yuanowi jego przyszłości. I tutaj chciałbym przejść do drugiej ważnej kwestii, która mocno wybrzmiewa w książce Richarda Tallina, a mianowicie kwestii rywalizacji pomiędzy yuanem a dolarem. I ta kwestia zresztą teraz nabiera wagi ze względu na sytuację na Ukrainie, na związane z tym prawdopodobnie uzależnienie Rosji od Chin w wielu aspektach, czy też większe uzależnienie niż do tej pory. Jeśli okaże się, że Rosja wejdzie na przykład w system monetarny Chin i zacznie się rozliczać w cyfrowym juanie, no to tylko to wzmocni tę chińską walutę. No pytanie, czy to oznacza, że będziemy świadkami niebawem schyłku dolara, bo ten cyfrowy juan z jego wszelkimi wygodami opanuje globalną gospodarkę, czy może, tak jak twierdzi Richard Tarin, jeszcze na takie prognozy o wiele za wcześnie, jeszcze dolar ma przed sobą wiele lat czy dekad tej mocy, którą ma jako ta pierwsza waluta rozliczeniowa świata. Jakie jest twoje zdanie?
Zanim się odniosę do najnowszych wydarzeń światowych, to chciałbym słuchaczom nakreślić trochę większy, szerszy obraz tego, jak w chwili obecnej wygląda dominacja dolara na rynkach światowych. I chciałbym ją podzielić na dwa różne obszary. Jeden to jest udział dolara w transakcjach międzynarodowych w handlu, a drugi to jest udział dolara w rezerwach walutowych światowych. W tym pierwszym przypadku dolar stanowi obecnie około 85% wszystkich transakcji handlowych na świecie, z jednym zastrzeżeniem. Opieramy się o dane międzynarodowego systemu SWIFT, czyli tego, który odpowiada za rozliczenia międzynarodowe transakcji bankowych. Nie odnosimy się do innych transakcji, które nie są objęte systemem SWIFT, a takich jest trochę, ale dla uproszczenia i dla takiego spojrzenia z lotu ptaka możemy założyć, że jest to około 85%, w przypadku juana jest to zaledwie 9%. Dodajmy do tego, że Stany Zjednoczone odpowiadają za mniej więcej 15% światowego PKB, a Chiny za 17%. Widać stąd, że jest ogromna dysproporcja zarówno między udziałem Chin, jak i Stanów Zjednoczonych, ich walut w handlu światowym, jak i dysproporcja pomiędzy udziałem dolara w światowym handlu, a jego wkładem w światowe PKB. Głównie odpowiada za to petrodolar, czyli wymóg kupowania surowców naturalnych za dolary. Jeżeli chodzi o rezerwy walutowe, które pośrednio wiążą się z udziałem dolara w handlu międzynarodowym, to obecnie udział dolara w rezerwach walutowych światowych wynosi 59%, a juana mniej więcej 3%. Warto przy tym zauważyć, że według najnowszego raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego udział dolara w rezerwach walutowych w ciągu ostatnich 20 lat spadł z 71% do 59%. Czyli w ciągu ostatnich 20 lat dolar stracił 12% udziału w światowych walutach rezerwowych i co ciekawe, nie zyskał na tym ani funt, ani euro, ani jen, niewiele zyskał juan, mniej więcej 1/4, natomiast 3/4 udziału w rezerwach walutowych światowych przeszło na mniejsze lokalne waluty. Więc warto mieć w pamięci ten trend i to, co się w rezerwach walutowych światowych dzieje, jak będziemy się odnosili do ostatnich wydarzeń. Mamy silny trend wskazujący na to, że systematycznie udział dolara w walutach, w rezerwach walutowych spada i tu można założyć, że ten trend będzie podtrzymywany albo nawet ulegnie ze względu na ostatnie wydarzenia przyspieszeniu i cyfrowy juan nieznacznie do tego się przyczyni, ale nie będzie głównym czynnikiem decydującym. Głównym czynnikiem będzie rozwój międzynarodowego handlu i coraz większa łatwość handlowania lokalnymi walutami, dzięki między innymi rozwojowi technologii finansowych i temu, że jest coraz więcej platform online'owych, które ułatwiają handel w lokalnych walutach. Kolejny czynnik to coraz więcej umów międzynarodowych pomiędzy poszczególnymi krajami, które zakładają, że kraje te wzajemnie będą rozliczały się we własnych walutach lokalnych. Jest to umowa na przykład Indonezji z Chinami albo ostatnio Chin z Japonią, ale również spodziewam się, że podobnego rodzaju umowy będą podejmowane w ramach porozumienia strefy wolnego handlu RCEP na obszarze Azji. W związku z tym, odpowiadając już bezpośrednio na twoje pytanie, będzie się zmniejszała rola dolara w handlu międzynarodowym, jak i w rezerwach walutowych. Ostatnie wydarzenia będą miały na to wpływ w moim przekonaniu taki, że przyspieszy to odchodzenie państw, zwłaszcza od rezerw dolarowych. Mówiłeś o kryzysie, o inwazji na Ukrainę i jak rozumiem, o decyzji Stanów Zjednoczonych o zamrożeniu aktywów Centralnego Banku Rosyjskiego, które pokazały światu, że to, że ja mam rezerwy walutowe w dolarach, to nie znaczy, że one są moje i w każdej chwili może mi ktoś je zabrać, to na świecie dosyć mocno wybrzmiało, dużo mocniej niż fakt, który zdarzył się parę miesięcy wcześniej, zamrożenie rezerw Banku Centralnego Afganistanu. Tam doszło nawet do tego, że te rezerwy zostały przejęte przez Stany Zjednoczone i Stany Zjednoczone powiedziały, że pieniądze to przeznaczą w sporej części na wypłacanie odszkodowań ofiarom ataku na World Trade Center. Już nie tylko zamrożenie, ale zabranie pieniędzy, które legalnie, prawnie należały do innego państwa.
Czyli taka mocarstwowa polityka finansowa, która bardziej zaszkodzi pozycji dolara niż na przykład właśnie cyfrowy yuan, o którym rozmawiamy.
Takie mam wrażenie i jest to kolejny przykład wykorzystania ekonomii do celów politycznych, robienia czegoś na rynku światowym po raz pierwszy. Sankcje nakładane za pomocą systemu SWIFT są rzeczą, którą znamy od lat, natomiast do tej pory nie zdarzało się zamrażanie rezerw walutowych. Więc wiele krajów na świecie, oprócz tego wspomnianego już przeze mnie dwukrotnie trendu stałego zmniejszania się udziału dolara w walutach rezerwowych, będzie prawdopodobnie chciało minimalizować ryzyko narażenia się z jakiegokolwiek powodu Stanom Zjednoczonym i poddania podobnym sankcjom.
Tak jest. Natomiast rozumiem, że ten spadek znaczenia dolara jako tej waluty rezerwowej na świecie będzie spadał, ale powiedzmy tak, no spokojnie, stopniowo, to pewnie nie będą skoki, a z tego co mówisz, cyfrowy yuan nie będzie tutaj decydującym czynnikiem osłabiającym dolara. Natomiast Richard Tarin w książce, o której rozmawiamy, do której się odnosimy, stawia z kolei taką tezę, że cyfrowy yuan stanie się w dość krótkim czasie równie z kolei ważną walutą rezerwową jak euro, które w tej chwili ma chyba 20% rezerw światowych, to jest właśnie deponowanych w euro. Tak, dolar 59, cyfrowy yuan kilka procent, euro 20%, yuan według Tarina być może będzie w krótkim czasie równie ważny jak euro, cyfrowy yuan. Także tutaj być może bardziej powinniśmy zwracać uwagę na wpływ cyfrowego yuana na euro niż na dolara. Przynajmniej tak twierdzi autor książki Koniec gotówki, cyfrowy yuan. Przejdźmy teraz może do takiej kwestii związanej z reakcją Stanów Zjednoczonych na cyfrowego yuana. W marcu Biały Dom opublikował dokument dotyczący cyfrowego dolara, tak można chyba powiedzieć. Czy mógłbyś w kilku zdaniach określić, jaką wagę ma ten dokument i jak daleko Stany Zjednoczone są pod względem cyfrowej waluty za Chinami?
Od końca zaczynając, to jest jakieś 5 do 6 lat, jeżeli chodzi o pracę nad wprowadzeniem odpowiednika cyfrowej waluty na takim poziomie zaawansowania, jak to obecnie jest w Chinach. W Stanach Zjednoczonych ta dyskusja trwa od mniej więcej roku czy dwóch, od momentu, kiedy po prawie 10 latach pracy koncepcyjnej nad cyfrowym yuanem, które przeszły kompletnie niezauważalnie na Zachodzie i przejściem do fazy testów, nagle Zachód się obudził, że Chiny coś robią nagle z cyfrową walutą i potraktowano to nie jako narzędzie rozwoju ekonomicznego, gospodarczego i społecznego kraju, tylko jako zagrożenie dla hegemonii, dominacji dolara na rynkach międzynarodowych i z tego punktu widzenia zastanawiano się w Stanach Zjednoczonych, co z tym fantem zrobić. Były bardzo różne i są w dalszym ciągu pomysły, od całkowitego zbanowania cyfrowego yuana w transakcjach międzynarodowych, poprzez wprowadzenie własnej wersji waluty cyfrowej i wszelkiego rodzaju pomysły pośrednie. Organ bezpośrednio odpowiedzialny za prace koncepcyjne, czyli amerykański Fed, w większości przypadków wypowiadał się na ten temat negatywnie, twierdząc, że obecny system finansowy w Stanach Zjednoczonych i dolar jest tak doskonały, że nie potrzebuje żadnych poprawek i że rozwiązania wprowadzone przez cyfrowego yuana w Chinach nie rozwiązują żadnych problemów, które mogłyby mieć Stany Zjednoczone. To stanowisko nie uległo zasadniczo zmianie, poza nielicznymi głosami gubernatorów Fed, którzy mają odmienne zdanie. Natomiast zmieniła się optyka rządu Stanów Zjednoczonych i 3 miesiące temu wspomniany przez ciebie dokument został wydany przez administrację Bidena, który nakazuje w ciągu 180 dni przedstawienie kompleksowego raportu na temat ewentualnego wprowadzenia waluty cyfrowej przez Stany Zjednoczone. Dodam jeszcze dla nakreślenia szerszego obrazu, że Fed cedował napisanie takiego raportu do MIT i zlecił zalecenia do tego produktu, do tego raportu na poziomie szkoły średniej. Jeśli się poczyta założenia, co w tym dokumencie miałoby się znaleźć. Wygląda na to, że administracja państwowa była bardzo niezadowolona z poziomu tego dokumentu i zażądała bardziej konkretnych opracowań w ciągu najbliższych 6 miesięcy. To jednak najwyraźniej też nie wystarczyło, ponieważ ostatnio, parę dni temu, pojawiła się propozycja aktu legislacyjnego, który wprowadzałby dodatkowy instrument finansowy niezależny od cyfrowej waluty, który roboczo został nazwany e-cash i miałby pełnić funkcję cyfrowej gotówki dostępnej na urządzeniach technicznych takich jak telefony komórkowe i karty wyglądem przypominające karty płatnicze, który byłby całkowicie niezależny od Fedu, a przeszedłby pod władzę Departamentu Skarbu i to Departament Skarbu emitowałby elektroniczną gotówkę na tym nowym instrumencie technicznym. I co ważne, ta drukowana elektroniczna gotówka nie wliczałaby się do debetu państwa.
Rządy to lubią, tak? Mogą sobie emitować taką czy inną walutę, nie wliczać tego do debetu. To jest bardzo wygodna polityka. Podsumowując, to jest tak, że już niebawem, jak widać, dwie najsilniejsze, największe gospodarki świata będą miały swoją cyfrową walutę. Jedna już ma, Chińczycy mają, Amerykanie nad tym pracują. I tutaj jest taki dobry moment chyba, żeby powiedzieć sobie o kwestii bezpieczeństwa, tak? Bo jak ja na przykład rozmawiam ze znajomymi, chociażby w takich zwykłych rozmowach, czy z rodziną o cyfrowych walutach, to zawsze pojawia się wątek taki, no słuchaj, jak ja mam gotówkę i komuś płacę gotówką i mam tą gotówkę, to nikt mi jej nie zabierze, nikt nie musi wiedzieć, z kim ja handluję, od kogo i co kupuję, co i komu sprzedaję. W przypadku cyfrowej waluty ludzie się boją, że rząd będzie po prostu wiedział, kto z kim będzie mógł w każdej chwili wyłączyć nam naszą walutę czy nasze konto i wtedy jesteśmy już, mówiąc kolokwialnie, ugotowani. Tego się ludzie boją. I teraz pytanie, no czy rzeczywiście jest się czego bać? Bo na przykład ku mojemu zaskoczeniu Richard Tarin twierdzi, że wręcz przeciwnie, to znaczy, że na przykład model chiński cyfrowego juana jest, zapewnia dużą anonimowość i tak naprawdę większą niż nawet w tej chwili mają Chińczycy. No to jak to rozumieć? Bo tak intuicyjnie to jest dziwne stwierdzenie.
To może zacznijmy od tego, że wykażmy się odrobiną profesjonalizmu i uczciwości w porównywaniu i porównujmy transakcje elektroniczne z transakcjami elektronicznymi, a nie gotówkę z transakcjami elektronicznymi, bo to są dwie różne sprawy. Więc spróbujmy popatrzeć na to, jak wygląda prywatność obecnie na Zachodzie, jeśli chodzi o obecnie istniejące na Zachodzie transakcje elektroniczne, takie jak przelewy bankowe, jak płatności kartą. Zobaczmy, jakie tam jest prywatność i jakie tam ma potencjalne możliwości niedobry rząd, żeby wcisnąć czerwony guzik i odciąć swoich obywateli od ich środków finansowych. I jak ewentualnie wygląda ta kwestia, jak ona została rozwiązana w cyfrowym juanie w Chinach. I tutaj muszę niestety naszych słuchaczy rozczarować. W obecnej sytuacji, przy obecnych środkach technicznych rządy na Zachodzie mogą nas odciąć od naszej gotówki elektronicznej w każdej chwili, tak jak zrobił to ostatnio rząd kanadyjski. Ponieważ nie spodobały mu się protesty kierowców, którzy byli niezadowoleni ze sposobu, w jaki rząd kanadyjski prowadzi politykę związaną z epidemią COVID-u, pojawiły się nawet zbiórki społeczne mające wspierać protestujących kierowców, to rząd postanowił, że każdy obywatel, który wpłacił pieniądze na platformę zbiórkową, zostanie odcięty od swoich środków finansowych. I to wprowadził.
Czyli nie trzeba cyfrowego dolara kanadyjskiego, żeby takie rzeczy robić?
Obecnie nie ma cyfrowego kanadyjskiego dolara, w związku z tym wystarczyła prosta decyzja rządu. Mało tego, w tej samej decyzji rząd napisał, że zwalnia banki z jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej za wykonywanie tej decyzji, w związku z tym nie można skarżyć Banku Kanadyjskiego o to, że odciął kogoś od jego środków finansowych, tylko za to rząd wpłacił 4 dolary kanadyjskie na rzecz protestu kierowców. Po pewnym czasie rząd kanadyjski z tego się wycofał, ponieważ ludzie masowo zaczęli wypłacać pieniądze z kont bankowych i przenosić konta bankowe do Stanów Zjednoczonych, które są niedaleko i bardzo chętnie te środki przyjęły. A to już jest jakby oddzielna część tej historii, natomiast jest to przykład pokazujący, że nie potrzeba cyfrowej waluty, żeby, jeżeli jest taka wola polityczna po stronie rządu, zaszkodzić obywatelom i pokazać im, że ich środki finansowe na koncie bankowym wcale nie są ich.
A także nie ma problemu, żeby odpowiednie służby państwowe śledziły nasze przekazy i przelewy na kontach, tak, z kim i co robimy, jeśli chodzi o nasze pieniądze.
To jest druga część i drugi aspekt, o którym chciałem porozmawiać. My na Zachodzie prawdopodobnie w większości przypadków, jak i znajomi, z którymi rozmawiasz i o których wspominałeś, żyjemy w takiej błogiej iluzji, że nasze transakcje elektroniczne są całkowicie anonimowe, a nawet jeżeli sprzedawca je zbiera, to rząd nie ma do nich dostępu. I to niestety, że zacytuję tutaj klasyka, żyjemy w mylnym błędzie. Tak nie jest. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to polecam, żeby sobie na przykład wygooglał firmę amerykańską Experian. Są to legalnie działające firmy, tak zwani agregatorzy danych, którzy kolekcjonują, kupują dane od sprzedawców, kupują dane od operatorów na przykład telefonów komórkowych, kupują dane od na przykład firmy Google dotyczące geolokacji i dokonują, to fachowo się nazywa, deanonimizacji danych, czyli łączą dane sprzedażowe z danymi z innych baz danych i są w stanie powiedzieć konkretnie, jaka osoba, jakich zakupów za pomocą karty kredytowej albo przelewu bankowego dokonała. I uwaga, te dane są powszechnie dostępne w internecie i można je sobie kupować. Głównie są przeznaczone dla firm komercyjnych, które na tej podstawie budują swoje strategie marketingowe i chcą precyzyjnie trafić na przykład z reklamą pieluch do tych, którzy kupowali pieluchy w ciągu ostatnich 4 miesięcy i wysłać im na skrzynkę mailową albo na telefon SMS albo do skrzynki pocztowej reklamę ich nowego wspaniałego produktu, ale zarówno amerykański, jak i brytyjski urząd skarbowy kupuje takie dane od agregatorów danych, omijając w ten sposób prawne przepisy, które mówią, że rząd nie może takich danych bezpośrednio zbierać, więc oni ich nie zbierają bezpośrednio, tylko po prostu kupują na rynku.
I teraz pytanie, czy cyfrowy juan zmienia coś w tej sytuacji w jedną lub w drugą stronę, czy nie, jeśli chodzi o tę anonimowość, której, jak słyszymy, nie ma?
To jeszcze może tylko dodam trzeci element do tej układanki, bo można powiedzieć, no tak, po to wymyślono Bitcoin i stablecoin typu Ethereum, żeby właśnie te niedobre rządy do naszych pieniędzy nie miały dostępu i tylko krypto nas uratuje przed permanentną inwigilacją. I tu też nie mam dobrych wiadomości. W większości systemów krypto, zarówno w Bitcoinie, jak i na przykład w DeFi czy w Ethereum, są zaszyte technologie i możliwości blokowania konkretnych adresów IP. Póki jesteśmy w obrębie jednej waluty i tylko i wyłącznie handlujemy i kupujemy i sprzedajemy w obrębie jednej waluty, to jeszcze w większości przypadków możemy zachować pełną anonimowość i możliwość transakcji, ale jeżeli tylko chcemy wyjść ze świata Bitcoina albo stablecoina na jakąkolwiek walutę, czyli musimy skorzystać z portfela, z jakiejś platformy wymiany, to na tym poziomie rząd ma możliwość blokowania adresów IP i zamrażania środków. Są nawet specjalne komendy w protokołach szyfrujących, które pozwalają. Ostatnio rząd amerykański zażądał, żeby zablokować w ten sposób Wenezuelę, żeby Wenezuela nie miała dostępu do żadnych walut krypto, jak również jest kilka przypadków, w których rządy państw w związku z prowadzonymi śledztwami prosiły, czy domagały się, czy żądały od operatorów takich platform, żeby zablokowały w portfelach możliwość przeniesienia środków z danej kryptowaluty na dolary, czy na dolary kanadyjskie, czy na euro, czy na cokolwiek. Także tutaj też niestety ratunku i ucieczki nie ma. Wracając do twojego pytania, cyfrowy yuan pozwala na wykorzystanie takiej opcji w portfelu użytkownika jak kontrolowana anonimowość. Oznacza to, że firma, z którą realizuje transakcję, sklep, w którym dokonuje zakupu, nie posiada moich danych osobowych. Realizowana transakcja jest weryfikowana przez bank centralny albo przez bank komercyjny, w którym mam założone konto i z którego sobie zamieniam swojego yuana na yuana cyfrowego, natomiast sprzedawca nie dostaje moich danych osobowych, nie może ich agregować, nie może ich później sprzedawać na rynku reklamowym, więc z tego punktu widzenia potwierdzam i popieram tezę Richarda, że cyfrowy yuan zapewnia większą ochronę prywatności, przynajmniej na poziomie sprzedawców i firm prywatnych, które tego typu dane zazwyczaj na Zachodzie kolekcjonują.
A powinniśmy wierzyć, że rzeczywiście tak jest, że nie ma tam gdzieś jakichś ukrytych furtek?
Ja przyjąłem założenie, że nie dyskutuję na temat kwestii wiary. Każdy wierzy w to, co chce i jeżeli ktoś wierzy, to się go w żaden sposób nie przekona. Także mogę tylko powrócić i potwierdzić, że takie są założenia i takie są mechanizmy wbudowane w portfel cyfrowy dotyczący cyfrowego yuana. A jakie intencje ma rząd chiński, to każdy wierzy w to, co chce.
Tak jest, trudno nam wyrokować. Możemy spekulować, a to chyba nie ma rzeczywiście większego sensu. W naszej rozmowie poruszyliśmy tak naprawdę jedynie tylko kilka wątków z książki Richarda Tallina Rewolucja finansowa w Chinach, koniec gotówki, cyfrowy yuan. Naszych słuchaczy bardzo gorąco zachęcam do lektury całości, bo chociaż temat wydaje się momentami taki ciężki, technologiczny, to książka jest napisana takim bardzo przystępnym językiem i tłumaczenie polskie bardzo dobrze też to oddaje. W związku z tym książkę się po prostu połyka, jak to się kolokwialnie mówi. Moim i Państwa gościem był Albert Borowiecki z Instytutu Badań Chin Współczesnych. Bardzo Ci, Albercie, dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
A Państwa zachęcam do subskrybowania kanału CRN Polska i do usłyszenia w kolejnej audycji z cyklu Tech Trendy Biznes.